Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
8:02, zatem Robert Mazurek i jego gość, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. My z głowami już w Katarze na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Tak to się mówi. A moim gościem trener reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
To co, jedziemy do Kataru po trzy mecze jak zwykle, czy po medal?
Jedziemy po trzy mecze i później zobaczymy, ale jedziemy z nadziejami, jedziemy z otwartą głową, ale jedziemy też z pokorą. I z drugiej strony z wiarą w to, że mamy naprawdę bardzo dobrą drużynę, mamy świetnych piłkarzy i mam nadzieję, że to wszystko pokażemy w Katarze.
A to jest urzędowy optymizm? Czy pan naprawdę wierzy w to, że to nie będzie tak jak zawsze trzy mecze? Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
Ja myślę, że to nie jest urzędowy optymizm. Mieliśmy okazję rozmawiać 2 miesiące temu. Też się wypowiadałem w podobnym tonie u pana i w różnych innych mediach, że ja wierzę w swoją pracę, wierzę przede wszystkim w drużynę, bo trener bez drużyny nic nie znaczy, także ja się cieszę, że idziemy na Mistrzostwa Świata, cieszę się, że jest bardzo dużo czasu, żeby się idealnie do tego przygotować pod każdym względem. No i mam nadzieję, że zrobimy niespodziankę, że wyjdziemy z grupy i powalczymy o coś więcej.
No dobrze, a co będzie sukcesem? To mniej więcej wiemy. Jak zostaniemy Mistrzami Świata, to będzie sukces. A taki sukces, no może ciut mniejszy, który pan już uzna za sukces, to co to będzie? Wyjście z grupy?
Ja myślę, że wyjście z grupy byłoby pierwszym etapem, bo dawno nie wychodziliśmy z grupy, a co będzie dalej, zobaczymy. Dzień po meczu zadzwonił do mnie nasz były selekcjoner, fantastyczny trener, który 2 razy prowadził na Mistrzostwa Świata i zdobył medal, pan trener Antoni Piechniczek, i mówi: życzy mi z całego serca, żebym poprawił jego osiągnięcia i świętej pamięci Kazimierza Górskiego.
To no jakby to panu powiedzieć, naprawdę nie będziemy mieli nic przeciwko.
Ja też nie miałem nic przeciwko temu, ale pamiętam tamte okoliczności, byłem młodym jeszcze chłopcem, 81, drugi rok, to się wszystko tworzyło, też były różne trudne sytuacje, nikt nie chciał z nami grać, afera na Malcie, na Okęciu i od tego się wszystko zrodziło, u nas też nie brakowało zgrzytów, gdy ta reprezentacja tutaj powstawała, w sensie takiej za mojej kadencji, także analogii jest troszeczkę.
Ale skoro pan już przywołuje historię, panie trenerze, to ta historia, znaczy jeżeli się kierować takimi analogiami i historycznymi, to tak, z Meksykiem nam się dobrze grało w 78, ale na litość boską, już nawet najstarsi kibice ledwo to pamiętają, wtedy wygraliśmy na Mistrzostwach Świata w Argentynie 3-1 i z Argentyną niestety przegraliśmy 0-2.
Panie redaktorze, ja pamiętam, że ze Szwecją też nam się źle grało, a z Argentyną pamiętam, że graliśmy naprawdę dobrze. Gdyby Kempes nie złapał ręką piłki lecącej do bramki, to pewno byśmy walczyli o Mistrzostwo Świata.
Kempes został królem strzelców, a myśmy odpadli, no i co?
Tak, ale pomógł sobie ręką. Dzisiaj by tego już nie zrobił, bo gralibyśmy w przewadze. Oczywiście możemy sobie szukać tutaj różnych analogii, ale boisko wszystko zweryfikuje, ale też pamiętam taki mecz towarzyski za kadencji trenera Piechniczka, który wygraliśmy w Argentynie z Mistrzami Świata wtedy. To był tuż przed mistrzostwami w Hiszpanii. Pojechaliśmy tam z jednym bramkarzem, złamanym palcem i Józkiem Młynarczykiem, bo Mowlik miał akurat tragedię rodzinną, pogrzeb, i wygraliśmy tam. Także to jest sport, to jest piłka, wszystko jest możliwe.
No wszystko jest możliwe, świetnie, tylko czy jest możliwe, że przełamiemy tę klątwę gry z reprezentacjami pozaeuropejskimi? No nie pamięta pan 4 lata temu w Rosji, Senegal, Kolumbia z Japonią, żenujące zwycięstwo 1-0, a z Senegalem i Kolumbią wtopione, no.
Ja pamiętam, każdy pamięta to, co chce, pamiętam, że jest wybiórcze. Ja pamiętam Polska-Peru 5-1.
Ja też to pamiętam, okej? Okay? 82 rok.
Tak, pamiętamy też z Marokiem w 86. Mówię, to zupełnie inny świat dzisiaj, inna piłka.
Dobrze, inny świat, inna piłka niż 4 lata temu, niech będzie. Robert Lewandowski też jest inny i wszyscy mówią, 34-letni Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz świata, to jest ostatnia jego szansa na to, żeby z reprezentacją osiągnąć wielki sukces?
Powiem panu historię, która się wydarzyła w tunelu tuż przed wyjściem na mecz ze Szwecją. Wojtek Szczęsny mobilizował drużynę i mówił, żeby się zmobilizować, że to jest ostatni turniej dla mnie, dla Lewego, dla Kamila Glika i dla Krychy i po meczu Lewy zażartował: ty, a dlaczego ty powiesz, że to jest mój ostatni turniej? Ja chcę na te mistrzostwa jechać jeszcze na następne, także nie, no. Robert na pewno nie kończy kariery po tych mistrzostwach.
Niech on sobie oczywiście gra jak najdłużej, nie, gra do 60, wszystko super, tylko no dobrze, wie pan, biologia biologią, 34-letni zawodnik Zbigniew Boniek w jego wieku już dawno był po karierze. No, rozumiem, że teraz gra się, znaczy inaczej, zawodnicy prowadzą się higienicznie i grają. Ma pan takie wrażenie, że mecz z Argentyną będzie takim wielkim pojedynkiem najwybitniejszych napastników, Messi kontra Lewandowski?
Na pewno takim będzie pojedynkiem, ale też jest kontekst ważny. Będziemy po dwóch meczach i wszystko będzie zależało też od tego, ile punktów będzie miała Argentyna, ile będziemy mieli my, bo może ktoś będzie miał dużo punktów i Messi czy Lewandowski w tym meczu nie będzie musiał wystąpić. Także też taka sytuacja.
Oczywiście,
może
jak wygramy z Meksykiem i z i jeszcze po druzgocącym zwycięstwie będziemy się cieszyli tam 6 bramkami, albo tak jak z Haiti, tak? 7 z Arabią Saudyjską, no to może Lewandowski odpocznie.
Nie, to żarty oczywiście. Takiego scenariusza nie zakładamy. To będzie zacięta grupa rywalizacja. Myślę, że do ostatniej sekundy, bo każdy ma nadzieję na to, że awansuje dalej. Argentyna jest faworytem zdecydowanym, ale też wiemy, że te zespoły z Ameryki Południowej, Środkowej czy z Afryki, no akurat my nie gramy z Afryką, że im dłużej trwa turniej, tym więcej zgrzytów tam zawsze jest w tych reprezentacjach, bo tam są plejady same.
Ale wiemy też, że czasami faworyci nie wychodzą z grupy. To się parę razy zdarzyło. Na każdych mistrzostwach zawsze
no
tak jest.
Tak było z Francją, która była mistrzem świata, nie wyszła w Korei z grupy, tak było ostatnio z Niemcami, także akurat Argentyna jest tylko mistrzem, tylko jaż, mistrzem Ameryki w poprzednim roku. No to jest faworytem.
A dobrze, proszę mi powiedzieć, dobrze, gdyby pan nie prowadził polskiej reprezentacji i no chwilowo nie Polska miałaby największe szanse na mistrzostwo świata, to kto? Kto będzie faworytem tych mistrzostw?
Znaczy ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Ja od maleńkości kibicowałem Argentynie od 1978 roku, odkąd pamiętam mistrzostwo, miałem wtedy 8 lat. Mario Alberto Kempes i plejada gwiazd.
Tak, Luke.
I Passarella i wielu, wielu innych, Boruciaga później do Maradony. I powiem tak, że zawsze kibicowałem Argentynie i Brazylii. To były najpiękniej grające zespoły. I teraz oczywiście będę kibicował tylko reprezentacji Polski, ale też będę spoglądał na to, co się dzieje wokół. Myślę, że Brazylia, Argentyna, Włochów nie ma, ale Niemcy, przepraszam. Francuzi też, chociaż rzadko myślę, że się zdarza, żeby 2 razy zostać mistrzem świata turniej po turnieju. Pokazały to mistrzostwa Europy, że Francuzom się nie udało zdobyć mistrzostwa, tak jak im się wcześniej udawało, żeby dostać świata i Europy.
I jesienią w Lidze Narodów będziemy grali z bardzo silnymi reprezentacjami.
Wiosną,
z Belgią.
Wiosną, panie redaktorze.
Wiosną, z Belgią, Holandią i Walią. No i pytanie, czy my zdążymy jeszcze zagrać z jakimś, no może z jakąś południowoamerykańską drużyną, z kimś, kto gra trochę inaczej, żeby się jakoś przygotować na Meksyk i Argentynę.
Co do meczu z Walią, który ma się odbyć we Wrocławiu 3 czerwca, jest duży znak zapytania, bo Walijczycy prawdopodobnie będą grali w finale barażu, to Mistrzostwa Świata, także tego meczu może nie być. Zobaczymy, czy w to miejsce z kimś innym zagramy 3 czerwca, czy po prostu ten termin będzie wolny. Później 2 mecze wyjazdowe z Belgią i z Holandią i kończymy tutaj z Holandią u siebie 13. Planujemy we wrześniu mają jeszcze rewanże tych spotkań Ligi Narodów, ale tutaj toczy się dyskusja na temat jednego meczu kontrolnego, bo spotkamy się 14 listopada dopiero później, już terminu żadnych nie ma. I 16 chcielibyśmy zagrać w Warszawie, o ile się uda tutaj zakontraktować silną drużynę z Ameryki Południowej bądź Środkowej. Myślę, tutaj to jest duża szansa na to, że będzie to Brazylia.
O, proszę. No to rzeczywiście.
Ale mówię jeszcze daleko do podpisania dokumentów.
Tak najpierw z Brazylią, później z Argentyną. Nagra się pan przynajmniej z najlepszymi. Ale trenerze, ostatnie pytanie w tej części rozmowy to jest pytanie o to, czy mamy gdzie mieszkać w Katarze, bo już się kibice martwią, że nie tylko oni nie będą mieli gdzie mieszkać, to jeszcze piłkarze nie będą mieli gdzie mieszkać, bo na pewno wszystkie hotele już zajęte, a to nie duży kraj.
Nie, wszystko jest pod kontrolą. Byliśmy z całą delegacją tutaj z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystko jest idealnie przygotowane.
Czyli wy już wiecie, gdzie będziecie mieszkać?
Tak, my już wiemy, w którym hotelu będziemy. Znaleźliśmy też boiska. My nie znaleźliśmy, FIFA nas zaproponowała. Wybraliśmy odpowiednie dla nas. Będą 2 boiska do dyspozycji. Także też chciałbym uspokoić kibiców tutaj, bo na dziś na Bookingu nie można zarezerwować żadnego hotelu. FIFA Family bo tak to się nazywa, ma takie specjalne biuro, które w pierwszej kolejności federacje dla siebie rezerwują dla sponsorów, dla rodzin bilety, ale te hotele są i one zostaną
zwolnione. Czyli wy będziecie mieszkali w Dosze, tak? W stolicy Kataru.
Tak, Doha. I tam będziemy grali 2 mecze, tam jest łącznie 7 boisk tych głównych aren mistrzostw. Widziałem ten na stadion kontenerowy, na którym będziemy grali. Przyjeżdżaliśmy wczoraj jadąc na lotnisko. Także, no,
wszystkie stadiony rzeczywiście klimatyzowane?
Znaczy klimatyzowane, ale nie wszystkie zamknięte. Także, ale mówią wszyscy, że będzie fantastyczna pogoda, około 25 stopni.
Także tak. W listopadzie Katar jest bardzo przyjemny, wiem co mówię, ale RMF24, Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będę pytał o piłkarzy, o to, czy wszyscy zdrowi.
To niestety nie.
No właśnie, o tym wszystkim w RMF24, w Interii.pl, czyli w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to dobrze, to zacznijmy, panie trenerze, od tego, który doznał potężnej kontuzji. Martwimy się wszyscy o Jakuba Mudera. Czy pan wie coś więcej niż to, co dociera do nas z klubu, że zerwane więzadła, że czeka go długa przerwa, no ale to też nie jest jeszcze w 100% pewne, jak wygląda sytuacja naszego piłkarza?
Tak, jestem w kontakcie z Kubą, jestem w kontakcie z naszym lekarzem rehabilitacji, doktorem Jaroszewskim. No, rokowania są takie, że zerwane wiązadło w kolanie krzyżowe przednie można operować na kilka sposobów, kilka metodami. Jedna z metod jest taka, która daje nadzieję, że Kuba zdąży na Mistrzostwa Świata, oczywiście to jest organizm, różnie może być. Jeśli użyje się metody, że to wiązadło uszkodzone pobierze się z wiązadła rzepki, to się szybciej jak gdyby organizm adoptuje i jest szansa, że półtora miesiąca przed turniejem Kuba wróciłby do normalnych treningów i wtedy byłaby szansa na to, że na te mistrzostwa szansę pojechać. Ale mówię, to nie matematyka, to jest medycyna. Najpierw Kuba musi zdecydować, gdzie tą operację zostanie, gdzie ta przeprowadzona zostanie operacja, kto ją zrobi i gdzie się będzie rehabilitował, bo sama operacja to jest 30% sukcesu. Rehabilitacja jest najważniejsza i myślę, że najlepsze warunki do rehabilitacji ma w Polsce i jest duża szansa, że tak coś się stanie, chociaż niczego nie przesądzę.
Czyli o to, czy Kuba Moder pojedzie na mistrzostwa, musimy trzymać kciuki za niego i czekać na to, co się stanie. Natomiast jest jeszcze parę innych pytań. No, na przykład pytanie o to, znaczy inaczej, czy Krychowiak jest już pewny swego miejsca w drużynie? Pan po ostatnim meczu bił się w piersi, mówił, on zawsze u mnie zagra od pierwszej minuty.
Panie redaktorze, kontekst jest ważny. Krychowiak wylał tyle miodu na moje serce swoją wypowiedzią, że nie mogę nic innego powiedzieć. Mam teraz w planach odwiedzić przede wszystkim tych zawodników, którzy mogą się nam przydać w kontekście meczów i czerwcowych, i mistrzostw świata, tych, którzy nie byli z nami na zgrupowaniach. Myślę tutaj o kontuzjowanych zawodników. Dawidowicz, Walukiewicz, Gumny, Piątkowski. To są ci zawodnicy, którzy w pierwszej kolejności, Szymański między innymi, Damian, który też nie był powołany, który razem z Krychowiakiem teraz gra, wczoraj strzelił bramkę. Chcę zadbać o tych zawodników, spotkać się z nimi i porozmawiać, że też mają szansę jechać na mistrzostwo, bo potrzebujemy zaplecza, co pokazało chociażby mecz ze Szwecją, że w każdej chwili może się ktoś wysypać. I odnośnie Krychowiaka. Krychowiak potrzebuje regularnej gry. Jego sytuacja jest skomplikowana, bo on jest tylko wypożyczony do Grecji i po sezonie dalej będzie zawodnikiem Krasnodaru i dalej będzie problem. No i, ale myślę, że trochę jest czasu, żeby przygotować kolejny transfer, bo wątpię, żeby Liga Rosyjska normalnie grała i żeby Krychowiak tam wrócił.
Czyli Grzegorz Krychowiak, jeśli będzie grał, to ma pewne miejsce w reprezentacji?
Nie, tego nie chcę powiedzieć, bo odbierałbym kolejnym inne miejsce. Ma szansę grać w reprezentacji, bo jest ważnym zawodnikiem doświadczonym, a doświadczenie w piłce też jest ważne. Pokazało to mecz ze Szwecją. Ale mówię, niczego nie przesądzam. W piłce tydzień to jest wieczność, a my gramy dopiero w listopadzie, także nie ma to daleko wybiegać.
A czy występujący w Stanach Zjednoczonych Karol Świderski dostanie szansę, bo no, ostatnio kontuzja mu miała uniemożliwić przyjazd do Polski, tymczasem parę dni potem zagrał w meczu ligowym. No i to oczywiście wzbudzało jakieś różne emocje wśród kibiców.
Myślę, że ja najlepiej znam Karola, pracowałem z nim przez prawie 3 lata w reprezentacji młodzieżowej i wiem, jaki to jest typ człowieka i wiem, że nie jest to żaden oszust, tylko uczciwy, bardzo fajny, porządny chłopak. 17 kwietnia wybieram się na mecz. Będzie grał Adam Buksa właśnie z Karolem Świderskim, Charlotte kontra New England Revolution. chciałbym być na tym spotkaniu i też między innymi z Karolem porozmawiać o jego przydatności do reprezentacji, a to, że nie przyjechał do nas, nikt nie bierze jednej rzeczy pod uwagę, że no, też każdy z nas miał jakiś uraz, jak odpowiednio wcześnie zareagujesz na stłuczenie, przyłożysz lód, to tego krwiaka dużego nie ma. A jak tego nie zrobisz, to ten krwiak jest duży, że nie możesz buta włożyć. Karol był pokontuzjowany, chwilę wcześniej odniósł kontuzję, nie przyszedł z żadnych badań, za kilka godzin miał samolot i była decyzja, albo jedzie w samolocie podróż prawie 20 godzin i wraca, przyjeżdża do Polski i decydujemy co dalej, albo przechodzi badania, leczy się i zostaje w klubie. Tak też się stało, okazało się, że ten uraz był na tyle niegroźny, że szybko wrócił, z tego się cieszę, ale on tu nikogo nie oszukał i pragnę to wyraźnie podkreślić, że on podjął taką decyzję w oparciu o sugestie lekarza klubowego i lekarza reprezentacji, także nic złego się nie stało.
Przywołał pan młodzieżową reprezentację Polski, którą pan prowadził do zeszłego roku. No i to jest pytanie o młodych piłkarzy, o tych, którzy u pana grali i o tych, którzy nie grali. Czy mają szansę? No, Nikola Zalewski, 20-latek z Romy, jest w formie. Czy on ma szansę, żeby zagrać w reprezentacji Polski prowadzonej przez Czesława Michniewicza?
Ma, tak jak każdy młody zawodnik. Grają teraz w niedzielę. Miałem dylemat, kogo odwiedzić. Czy Rzym i Nikola Zalewski gra z Salernitaną, czy z kolei Ateny, bo w sobotę wybieram się na mecz Bayern Monachium, gra z Augsburgiem, tam będzie z kolei grał Robert Gumny, którego doskonale znam, za mojej kadencji występował też jako lewy obrońca, a my tutaj mieliśmy duże problemy, chciałbym na niego popatrzeć na tym meczu i następnego dnia chciałbym z Monachium polecieć dalej i na dzisiaj będzie to albo Ateny, albo Rzym. Oczywiście mam świadomość, jak gra Nikola Zalewski, ale też nie popadam w jakiś taki zbędny hura optymizm, bo widziałem go na kadrze młodzieżowej, gdzie został zmieniony bardzo szybko. Widziałem go wczoraj w meczu z Sampdorią Genua. To nie jest tak, że my nic o nim nie wiemy. Wiemy dużo, ale też nie chcieliśmy tutaj rozmontować młodzieżówki, która miała bardzo ważny mecz z Węgrami. I proszę zauważyć, że nikogo z młodzieżówki nie wzięliśmy.
No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Nie wziął pan nikogo z młodzieżówki i tu się pojawiają pytania, czy to dlatego, że pan stracił do nich wiarę, albo może okaże się, że...
Nie, to od razu przerwijmy to. Nie, absolutnie nie. Z racji, no jak gdyby tutaj powagi sytuacji, w jakiej młodzieżówka się znalazła, grają awans na Mistrzostwa Europy, a każde doświadczenie w tym wieku, w takim turnieju później będzie procentowało. Dlatego nikogo od Maćka Stolarczyka nie mieliśmy świadomie, ale też wiedzieliśmy, że w przypadku czegoś, gdyby się wydarzyło, to możemy, mieszkaliśmy obok siebie w Katowicach, byśmy wzięli. Teraz 7 czerwca my będziemy grali, 6 września Belgia-Polska, a 7 może być decydujący mecz Polska-Niemcy i też trzeba będzie się zastanowić, kogo z tej młodzieży byśmy chcieli wziąć, bo jest wielu młodych, zdolnych chłopców, których ja bym widział w reprezentacji do rywalizacji z tymi, którzy byli. I dzisiaj my musimy do któregoś listopada, do początku listopada zgłosić 50 nazwisk do FIFA i spośród tej 50 będziemy wybierać zawodników na turniej. Także na pewno wielu młodych piłkarzy z U21 obecnych i z tej mojej reprezentacji. Dawid Kownacki zaczął dobrze grać. Wielu liczę na Patryka Dziczka, który też ma problemy zdrowotne, ale to jest też
Jakub
świetny
materiał. Jakub Kiwior właśnie tak, w Serie A. Tak. 22-letni, on gra w klubie, zdaje się teraz na pomocy, ale to jest obrońca i
tak, lewa noga, obrońca. Grał u mnie w reprezentacji, znam go i podobna sytuacja do tych wszystkich innych młodych zawodników. Nie było sensu zabierać go z reprezentacji U21 do naszej reprezentacji, bo mieliśmy troszeczkę inną koncepcję na grę, a byliby po prostu rezerwowymi zawodnikami. Ale cały czas jestem z nimi w kontakcie. On u mnie grał, on i wielu, wielu innych młodych zawodników, którzy mogą liczyć na to, że kontakt ze mną będą mieli, czy osobisty, czy przez telefon, ale na pewno się będę z nimi kontaktował i obserwujemy ich.
Zagrał pan jeden mecz o punkt tak naprawdę na razie i to mecz zakończony naszym sukcesem 2-0 ze Szwecją. To wszyscy oczywiście pamiętamy. Zarówno tu, jak i wcześniej ze Szkocją, to zawsze wszyscy byli zaskoczeni ustawieniem, dlatego że Paulo Sousa zmienił tradycyjne polskie ustawienie i grał 3 obrońcami, a pan wrócił do 4 obrońców. I pytanie, czy pan wrócił na ten mecz, czy to będzie już takie stałe ustawienie Czesława Michniewicza, czy też Czesław Michniewicz ustawi nas raz tak, raz inaczej?
Raz tak, raz inaczej, w zależności od tego, kto będzie zdrowy, kto będzie do dyspozycji, ale też od naszego potencjału i potencjału przeciwnika. Ze Szkocją graliśmy 3, kontuzja Bartka Salamona spowodowała, że odeszliśmy od tego ustawienia. Później na Szwedów zdecydowali się na takie ustawienie, bo po prostu uznałem, że tak będzie dla nas korzystniej, ale nie przywiązuje się do jednego ustawienia. Musimy grać w kilku ustawieniach, tak grają najlepsze zespoły klubowe na świecie i też reprezentacje. Także tutaj też trudniej się wtedy rozszyfrowuje drużynę, która może grać w innych ustawieniach.
Czy możemy się spodziewać jakichś taktycznych nowinek, jakichś zmian, czy pan będzie wierny temu, co dotychczas grał?
Znaczy, ja może opowiem o taktycznych nowinkach, o technicznych nowinkach, które zaproponowała FIFA. Był taki panel dyskusyjny, wszyscy trenerzy, którzy walczyli awans, siedzieliśmy wspólnie w takim gronie, w kole takim ustawionym i dyskusja była, co zmienić. Na pewno trenerzy przegłosowali jedną rzecz, że może być 26 zawodników z uwagi na to, że no jest ten koronawirus i są inne rzeczy, kontuzje i tak dalej. Mecz będzie w trakcie sezonu i różnie z tym może być, mówię o mistrzostwach. 26 mogą być 5 zmian, może być jeszcze zmiana dodatkowa.
5 zmian? Aż 5 zmian
i jedna zmiana w doliczonym czasie gry, w sensie dogrywki, ale też istotne będzie to, że dzisiaj sytuacja z tym VAR-em troszeczkę jest skomplikowana, różnie to trwa, to szukanie spalonego, czy będzie, czy nie będzie. FIFA zaproponowała dość nowatorski sposób, na ciele pozaznaczała wiele punktów, które komputer będzie wychwytywał w przypadku spornej sytuacji i pokazywali nam na monitorze, że będzie to trwało bardzo krótko, od 7 do 20 sekund maksymalnie, będzie decyzja, czy jest bramka, czy nie ma bramki zespolonego.
Z jednej strony to wspaniale, ale z drugiej strony, czy to nie odbiera czegoś takiego, co my, no, pan i ja jako dzieciaki.
Tak, ale powiem panie, że właśnie więcej się odbiera radości teraz, bo cieszysz się 2 minuty, a po 2 minutach tak się okazuje, że jest jednak spalony. Tu będziesz się cieszył maksymalnie 20 sekund i będzie decyzja. Czy możesz się cieszyć dalej, czy musisz wracać na własną połowę.
Także będzie nowo będzie unowocześniony VAR, to wiemy. Będzie więcej piłkarzy i 5 zmian plus jedna.
I jeszcze sytuacja z technologią. Boiska będą, są takie miejsca, gdzie boiska będą obok siebie. Takie klastery. Nie, klastry na to mówią. Będzie 6 czy 8 boisk, bo takie są też centra treningowe. No i trenerzy doszli do wniosku, że jednak jak drużyny będą trenowały obok siebie, to żeby nie używać dronów, bo ten dron może być w drugą stronę skierowany. Także o to zabiegał trener Belgów, który też używa dronów i mówi, że w tej sytuacji wolałby, żeby jednak tych dronów nie używać, jeśli zespoły trenują obok siebie gdzieś tam na boisku. My, obok nas nikt nie będzie trenował, także jeśli tylko pozwolenie dostaniemy, bo tam trzeba pozwolenie specjalne, to też będziemy korzystać.
W którym hotelu będziecie mieszkali?
Nie pamiętam nazwy, ale to będzie taki hotel, jedna ciekawostka. Ciekawy hotel, bo nie będzie tu sieciówka, żaden Hilton, żaden jakiś Kempiński, tylko po prostu miejscowy hotel, bardzo ładny, z dużą możliwościami, jeśli chodzi do adaptacji różnych rzeczy, które potrzebujemy, ale to jest hotel miejscowy i nie ma pod żadnym pozorem, bo w tych Kempińskich Hiltonach, o których wspominałem, teoretycznie jest możliwość kupowania alkoholu, a w naszym w ogóle nie ma szans, żeby za mur ktokolwiek przyniósł jakikolwiek alkohol, także tutaj nikt niczego nam nie zarzuci, że ktoś pije alkohol na terenie hotelu, bo po prostu
koniec.
Allah widzi.
Trzeba było w Iranie zamieszkać tam, nie byłoby już żadnych wątpliwości.
Albo w Bahrajnie.
Tak, one są surowsze. W Katarze można w lepszych hotelach kupić alkohol. Jest horrendalnie drogi, ale jest. Trenerze, każdy trener ma swoje przesądy, swoje zwyczaje. Które może pan zdradzić, jeśli są jakieś cenzuralne przesądy, które ma Czesław Michniewicz?
Ja miałem jeden zwyczaj, on tak troszeczkę wyszedł w trakcie mojej pracy w Legii Warszawa. Często odwiedzałem Krzyśka Stanowskiego, Martę i synów Olka i Leona i bardzo często...
Czyli jednak pan się wysypie, dobra.
Nie, powiem. Zawsze gdzieś było jakieś dobre winko, sushi i właśnie jak robiliśmy to w tygodniu raz, któregoś dnia, to zawsze wygrywaliśmy.
Kiedy tu chciałbym jedną rzecz sprostować. Krzysztof Stanowski i dobre wino to się wyklucza. Ale dobrze.
No, ale takie do sushi białe. No i raz nie pojechaliśmy przed meczem z Podbeskidziem, bo mówię, nie no, z Podbeskidziem to poradzimy sobie. Przegraliśmy i później już pielęgnowałem tradycję.
Ale to jak wam, przepraszam, weźmie wino ze sobą do Kataru, to koniec. Będziecie musieli pić online.
No to nie, myślę, że tam już ta tradycja trzeba będzie nowo wymyśleć.
Czyli, no dobrze, to teraz ostatnio pan jedzie tam sam? Rodzinę pan ze sobą weźmie?
Ciekawa sytuacja, bo tutaj toczyła się dyskusja, bo wszyscy władni z Polskiego Związku Piłki Nożnej łącznie z prezesem Czarkiem Kuleszą byli na tych spotkaniach, bo to były panele dyskusyjne, każdy. Były też ludzie od ticketingu, od biletów wszystkiego i tak dalej. Otrzymamy po 3000 biletów, które wkrótce będą sprzedawane na każde spotkanie. Tutaj przez nasz związek będą sprzedawane. I jest planowany samolot dla rodzin piłkarzy, sztabów i przyjaciół PZPN-u, sponsorów, który przyleci prawdopodobnie tuż przed pierwszym meczem. Dla nich też ma być zarezerwowany hotel. Oczywiście każdy będzie płacił za to, żeby była pełna jasność. To nie będzie nic, nie ma darmowych obiadów. I tutaj w tym wypadku jest to planowane, ale to jeszcze nic pewnego. Ja tylko mówię o planach, jakie to ma nastąpić. No ja też chciałbym zaprosić rodzinę, żonę, zwykłą synów, żeby zobaczyli, jak tata na Mistrzostwach Świata się prezentuje.
Jak pan zdobywa medal w Katarze.
No tak.
A jeszcze jedno, wie pan, to jest pytanie, które sobie pewnie kibice też zadają, no bo to będzie po raz pierwszy. Ja próbuję sobie przypomnieć, ale oczywiście nie, niczego takiego sobie nie przypomnę, bo tylko Igrzyska Olimpijskie pierwsze w Australii były w innym terminie, ale no, to będą Mistrzostwa Świata, które są no, w jesienią, zimą w zasadzie, no to jest listopad, grudzień, zamiast czerwiec, lipiec.
No powiem panu, że to ciężko tak ktoś, kto nie siedzi w piłce, ogarnąć to, bo we wrześniu będziesz miał ostatnie teoretycznie mecze i później rzadko kto zagra, komu się uda zagrać ten tuż przed turniejem mecz, bo FIFA wymaga, żeby 5 dni przed pierwszym spotkaniem drużyna, która gra tak jak my 22, to my 17 najpóźniej wieczorem musimy się zameldować w Katarze.
17 listopada musicie się zameldować w Katarze. Tak. A kiedy przestają grać ligi?
No niestety 13 w niedzielę jeszcze ostatnie mecze będą i 14 spotkamy się w Polsce. I jest
to wy sobie nie pogracie specjalnie.
Nie, właśnie jeden trening będzie po powrocie regeneracyjny. We wtorek, o ile dojdzie do meczu środowego, to będzie jeden trening i to też jest listopad. Musimy mądrze zastanowić się, gdzie ten trening przeprowadzić, bo może być taka teraz sytuacja. Tam było 35 stopni w Katarze, a tu przyjechałem wczoraj, to było na minusie w Warszawie i mnóstwo śniegu. Ale i w niedzielę, w środę byśmy zagrali mecz. Chciałbym, żeby to był zespół gdzieś z Ameryki Środkowej czy Południowej. Mówię, toczą się rozmowy. Brazylijczycy wstępnie.
Mówi pan o tym ostatnim meczu przed mistrzostwami?
Tak, 16, tak, żebyśmy zagrali, bo od września byśmy nie grali z tą reprezentacją.
To będzie, ale to 16
listopad i 17 po obiedzie byśmy wylecieli do w czwartek do Kataru.
Pan 16 listopada będzie grał z Brazylią w Polsce.
Chciałbym. Tak, na Stadionie Narodowym chcielibyśmy zagrać.
A to będzie taki mecz, w którym nie będzie można nikogo kopnąć, ani oni będą wiedzieli, że nie można nikogo kopnąć.
Ja myślę, że jest to o tyle dobre, że i my, i oni, i Brazylijczycy teoretycznie, czy może ktoś inny, bo nie wykluczam, że ktoś inny, nikt nikogo nie będzie chciał kopać, każdy będzie chciał zagrać i przede wszystkim no, zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, bo powołamy wtedy 26 zawodników, nie będziemy powoływać więcej zawodników, tylko 26, bo nie będzie czasu na to, żeby mocno potrenować i nie będzie kontuzji, mam nadzieję. Także no, tego czasu i to dlatego specyficzne mistrzostwa będą.
To będą specyficzne mistrzostwa, natomiast nasze nadzieje zawsze te same, że wygrywamy, wracamy. Trener przyszły mistrzów świata, Czesław Michniewicz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie rektorze, pozdrawiam serdecznie.